efekcie działania instytucji o nazwie Jugendamt. Rodzice nie będący obywatelami Niemiec tracą prawa rodzicielskie.
Bitte, bitte, liebe Herrschaft, hol uns aus dem Heim. Ich will nicht mehr hier in Hörnchen. In unseren...
Zapisy tworzące Jugendamt pochodzą z 1939 roku, powtarzam. Z 1939 roku.
Horror Jugendamtów.
Słuchacie kolejnego programu z cyklu Horror Jugendamtów. Przy mikrofonie Maurycy Hawranek, jest także ze mną Marcin Gal. Witaj, Marcinie.
Witam serdecznie.
W ubiegłym tygodniu mówiliśmy o problemie 10-letniego Kacpra, którego austriacki Jugendamt zabrał od polskich rodziców. Dodajmy, że Kacper ma całkowicie polskie obywatelstwo i zdaje się, że nawiązałeś kontakt z matką.
Tak, zgadza się, nawiązałem kontakt z panią Marzenną Zdebiak, z matką Kacpra.
Powiedz mi, jakie odebrałeś odczucia rozmawiając z nią? Jak ona to odbiera?
No ja powiem szczerze, że jak każdy rodzic, każda matka, ojciec, ona przeżywa to okropnie rozstanie z dzieckiem, została oszukana przez austriacki system, wyjechała do Austrii za chlebem, żeby rodzinę utrzymać, a tak naprawdę ukradziono jej przyszłość, czyli dziecko.
Posłuchamy zatem rozmowy z Marzeną, a zaraz potem wrócimy do studia i porozmawiamy o tym, co można z tą sytuacją dalej zrobić.
Słuchasz Radia Wolne Media.
Marcin Gal, witam serdecznie na kolejnej audycji Horror Jugendamtu. Naszym gościem dzisiaj jest pani Marzena Zdebiak, to jest matka z Austrii, której Jugendamt za pomocą prawa uprowadził polskie dziecko. Chłopaka 10-letniego, to jest sprawa, którą właściwie zapoczątkował, nas powiadomił pan Radek Kunecki, członek Forum Polonii w Austrii, i dzięki temu nawiązaliśmy kontakt z tą matką, dlatego dzisiaj ta pani przedstawi całą historię, całą sytuację, akt dyskryminacyjny, który dotknął tą panią i jej dziecko. Witam panią serdecznie.
Witam serdecznie.
Czy może nam pani przedstawić, troszkę wiem, że to jest trudne, tą całą sytuację, jak do tego doszło, że uprowadzono pani 10-letniego syna?
Układał się w bardzo taki intensywny sposób. Owszem, zdarzały się tam kłótnie.
Przepraszam, czy mogę pani troszeczkę głośniej mówić?
No raczej nie wiem, czy tak dam radę.
Jest dobrze, okej.
No mówię, że po prostu miałam taki związek partnerski, gdzie nie układało się, gdzie partner no po prostu, jakby to powiedzieć, osobą był nie do życia, że tak powiem. Moje reakcje były też emocjonalne. Zdarzało się, że dziecko to widziało. Natomiast w szkole, nie wiem, gdzieś ktoś czy plotkował, czy co, i po prostu nauczycielka postanowiła zrobić, nie wiem, taki wgląd w tę całą sytuację. No i opisywała tam pewne fakty, które posłużyły jej no do stworzenia protokołu do Jugendamt. Między innymi takie rzeczy, że ja jestem jakąś osobą agresywną, że nie dbam o dziecko, że dziecko ma nieregularny tryb życia, że za grubo dziecko, dosłownie to cytuję, co było, bo tak było tam mi to przeczytane w artykule, w tym protokole, że za grubo dziecko ubieram w ciuszki, bo się poci, że no takie naprawdę bzdury okropne,
pierdoły.
Ale no to posłużyło za to do Jugendamt, żeby w ogóle sprawę jakby rozpocząć. No i jeszcze nie wystąpił żaden termin ze strony Jugendamtu i były ekskonkubent zaproponował, że jedziemy sami tam dowiedzieć się, o co chodzi. No i pojechaliśmy. I przy pierwszej już rozmowie, przy pierwszym spotkaniu, że oczywiście Jugendamt był zdziwiony, że sami żeśmy się tak grzecznie wstawili. No ale nas wzięli i w sumie wyszło tak, że dziecko zostało, bo akurat byłam w toalecie, bo musiałam skorzystać, dziecko zostało zabrane same z tym szefem całym, Jugendamt, do osobnego pokoju. I trwało to, jak już przyszłam na korytarz, około 20 minut. Dziecko było tam przepytywane bez mojej obecności, co w zasadzie jest to dla mnie bardzo dziwne, bo w wszelkich polskich urzędach czy u lekarza zawsze mama z reguły jest. W towarzystwie dziecka, które jest raptem 10 lat, no, no 10-letnie. No i po takim właśnie przepytaniu dziecka wzięto nas we dwoje, mnie i ekskonkubenta do innego tam pomieszczenia. No i tam były odczytywane takie zarzuty właśnie w tym protokole, że czy dziecko ma wystarczająco tam no, jedzenia, odzieży i czy wystarczająco ciepło jest w mieszkaniu, w domu konkretnie. I, no i przede wszystkim padły właśnie zarzuty pod moim kątem, że jestem agresywna mama i tak dalej, i tak dalej. No i w sumie ten cały szef od Jugendamt powiedział, że moje dziecko odpowiedziało na wiele różnych pytań, ale na trzy pytania mu nie odpowiedziało i miało łzy w oczach. W związku z tym stwierdził, że trzeba dać dziecko do badań psychologicznych, do czego ja jestem zobowiązana dobrowolnie, że ja mam tam to sama zgłosić, termin umówić i powiadomić Jugendamt o tym. No ja w pierwszym momencie się zgodziłam na to, owszem. Wyszliśmy po prostu z tego Jugendamt i obserwując dziecko widziałam, że jest jakieś takie blade, śmieszne, zmienione. No i później w domu się po prostu zwierzył, bo konkubent nie wytrzymał, mówi, no i co tam było, o co byłeś wypytywany. Jak się potem okazało, to taki 10-letni chłopczyk miał, nie wiem, chyba zestaw 20, może do 30 pytań. Tak to odebrałam, bo tam były pytania, załóżmy, co ty jesz na obiad, no, co robisz po obiedzie. No w sumie wyszło, że dziecko normalnie miewa obiad, że jest gotowane, że sobie odrabia lekcje, że sobie później odpoczywa przy laptopie i tak dalej, i tak dalej. Ale też padały takie pytania, ile na przykład w pensji ma konkubenta mojego stary ojciec 85-letni. No logiczne, że takie małe dziecko w ogóle to nie powinno interesować ani wiedzieć, nie? Ewentualnie ile ma hektarów mój konkubent. Nawet takie było słowo, takie pytanie, czy pies imieniem Rex tam konkubenta, czy konkubent czasami zdarzało się, że szczuł tym psem kac. Takie bzdury, że normalnie się w głowie nie mieści i po prostu doszłam do wniosku, że nie będę go chyba raczej umawiać na żadne, na te psychologiczne badania, chyba sobie pomyślałam, że mnie w jakiś sposób będą, nie wiem, zmuszać, czy po prostu papierami, czy przez sąd, nie wiem, po prostu uważałam, że jest normalnie paranoja, że jak go teraz tak jakoś tak maglują bezsensownie, to co dopiero będzie u tego psychologa, prawda?
Tak.
No i z jednej strony na pewno może był to mój błąd, ale jakaś taka wewnętrzna intuicja matki mówiła mi stop, bo to już jest za dużo, to jakieś wariactwo jest jednym słowem, nie? Z tym, że nie zdawałam sobie sprawy, z jakim wariactwem ja wszczynam wojnę, jeżeli się buntuję w ten sposób. No i później, ponieważ nie zrobiłam jednak tego terminu na psychologa, dostałam ja dokument, pismo wzywające mnie i konkubenta 8 stycznia do Jugendamt. No i wstawiliśmy się tam, no i tam była taka ostrzejsza już dyskusja. W pewnych takich, niektórych tam sekwencjach nie rozumiałam, co mówią właściwie do mnie, bo powiedziałam na dobrą sprawę, to ja bym poprosiła tutaj o dolmecze, o tego.
Tak.
Tłumacza,
tak.
Bo niestety nie rozumiem wszystkich słów, a jeszcze powiedziałam do tego właśnie szefa, bo do mnie wrzeszczał normalnie przez stół, ale wrzeszczał. Powiedziałam, niech pan do mnie nie krzyczy, bo ja tym bardziej nie rozumiem, o co panu chodzi.
Tak.
I w sumie rozmowa się przeniosła w kierunku wzrokowym do mojego byłego partnera i z nim w zasadzie rozmawiali. I tyle co wywnioskowałam, to że jednak muszę zrobić ten termin, bo inaczej zrobią to przez sąd, owszem, ale wtedy ja za to karę zapłacę i tak dalej, i tak dalej. No i wyszliśmy sobie z tego pomieszczenia, a ja już w sobie, że tak powiem, zacięłam się na dobre, na całą tą sytuację, bo po pierwsze, nauczycielka opisywała bzdury na mój temat tej agresji,
tak.
Że niby tam jakoś w klasie byłam do niej niebezpieczna, z ciałem gdzieś za blisko się przysunęłam, więc ona się czuła zagrożona i mnie wyprosiła z klasy. Tymczasem to ja wstałam z krzesła, bo powiedziałam, skoro nie ma ona ze mną wspólnego tematu, znaczy w sensie takim, że nie próbuje mnie rozumieć, czy ze mną współpracować, no to jestem widocznie tu zbyteczna. Wstałam i wyszłam, a właściwie już byłam gotowa do wyjścia, to ona jeszcze mnie tam podeszła i za rękę ciągnęła jak małego dzidziusia. No więc to ona do mnie z agresją podeszła, bo ona po prostu ze swoim ciałem się do mnie gdzieś tam przysuwała, a nie ja do niej, no. No to w zasadzie zareagowałam na to emocjonalnie, że się zaczyna na mnie tutaj zaginać jakaś nagonka, w sposób zresztą fałszywy, nie? Bo
tak.
Fakty są po prostu zakłamane. No a fakt faktem, że ponieważ mój partner życiowy był fałszywy i jest po dzień dzisiejszy, więc tak na dobrą sprawę nie wziął mojej strony i nie weźmie, że jednak ta nauczycielka taka nieinteresująco się zachowała, a to nie ja byłam tą prowodyrką. No i w ramach tego, że doszłam do wniosku, że po 4 latach naprawdę idiotycznego związku partnerskiego, gdzie były sytuacje, że szczególnie w pierwszym roku dusił mnie, bić mnie nie bił, ale po prostu dusił mnie moją szyję i tak dalej, że tam tchu chwycić nie mogłam i dziecko stało i patrzyło i to było sytuacja taka naprawdę idiotyczna. Tak. Doszłam do wniosku, że tak, nagonkę robi na mnie nauczycielka fałszywa, kobieta, z jakichś tam sobie przyczyn u niej urojonych, bo ona od początku stawiała sobie za zadanie, że we wszystkim ja mam tam po prostu tak postępować, jak ona sobie życzy, mianowicie, że nie wolno mi dziecka wysyłać do Polski na 2 tygodnie do dziadków, bo przez te 2 tygodnie zapomni to, co się uczył gdzieś tam na początku roku, nie? Szczególnie w pierwszej klasie.
Tak.
Więc to już było takie świadome jakby próba germanizacji mojego dziecka, taka na początek delikatna, ale jednak, nie?
Tak.
I ja rzeczywiście temu uległam na początku, więc mówię, ta nauczycielka od początku miała jakieś takie swoje pomysły, według mnie, no faszystowskie, krótko mówiąc, bo nie brała pod uwagę, że jednak Kacper ma rodzinę też w Polsce, prawda?
Zgadza się.
Takie od początku chęć zagarnięcia dziecka w to środowisko wiejskie, typowo austriackie, gdzie tam kościół i tralala i takie te wszystkie rzeczy. No i mówię, podbierałam sobie to tak po swojemu emocjonalnie do kupy, że nawet jeżeli to moje dziecko po 4 latach tego języka uczenia się, nawet jeżeli trafi do Polski ze mną, wróci teraz, nagle, to jestem w stanie, ponieważ żyjąc w Polsce w dawnych czasach, że tak powiem, miałam, z języka polskiego miałam 5, byłam osobą, no, jak to się mówi, celującą w tym. I doszłam do wniosku, że jak wrócę do Polski, to ja wszystko zrobię, bez żadnego tam nachhilfe, czyli jakiegoś tam, no, do pomocy dodatkowej, że jestem w stanie dziecku, szczególnie w języku polskim, całkowicie pomóc, nie?
Tak.
Tym, że no, jest to krępujące, że duży chłopczyk wróci i będzie do pierwszej klasy chodził. Ale mimo wszystko. I zadecydowałam nagle, że to było w niedzielę w nocy, na rano, że ja jednak jadę do Polski i koniec. No i niestety, to wszyscy mówią, to którzy mi teraz pomagają, no puknij się w czoło, po to, żeśmy to powiedziała. To znaczy, ja nie wiem, jak można nie powiedzieć pewnych rzeczy, skoro te fakty się, jak to mówi, no widać, co się dzieje, prawda?
Tak.
Inna sprawa, że w emocji podjęłam tą decyzję, ale jednak. Więc zaczęłam, powiedziałam, dziecko dzisiaj nie idzie do szkoły, czyli w poniedziałek. Ja idę się wymeldować z pobytu stałego tam w tym Unterfeisenbach i jadę do Polski. Koniec, ja mam polskie pochodzenie, dziecko też. Nie wyszłam za mąż. Nie łączą mnie tu, nie ciągną mnie tu żadne jakieś obowiązki, w sensie, że mam pół domu. Nie mam żadnych zadłużeń też w Austrii. Po prostu zwiewam i koniec, jadę do matki i miałam dość tego, nie wiem, to się wydawało dla mnie takie nagle za dużo wszystkiego. Tak zwany partner na kontra, środowisko na kontra, szkoła na kontra. No i jeszcze do tego Jugendamt, który stwierdził, że trzeba z jakiegoś tam ziarenka, czyli z jakichś 3 nieodpowiedzianych odpowiedzi na 3 pytania należy robić no, wielką burzę. To było troszkę po prostu dla moich emocji i psychiki za dużo, więc podjęłam decyzję, jaką podjęłam. No i przeliczyłam się o tyle, chociaż mogłam się tego spodziewać, to każdy powie. Oczywiście w tym czasie, kiedy ja tam u góry pakowałam sobie rzeczy, te najważniejsze dokumenty i tak dalej, konkubin zadzwonił najpierw do szkoły, wyżalał się w szkole, że ja właśnie uciekam, że to jest groza to, co ja robię, że po 4 latach uciekam i dziecko przede wszystkim, że dziecko zabieram tam. Z tego, co zrozumiałam w szkole, powiedzieli, że no, nic na to nie mogą poradzić, no to tamto. No to on zadzwonił do Jugendamt.
Tak.
Po prostu jako szpicel, no bo jak to można inaczej nazwać, nie?
Tak.
No i w tym momencie też ja się podenerwowałam, że on tam właśnie mi blokował ręce i ciało, bo jak ja się tam chwytałam po jakieś rzeczy, to on te ręce blokował i no zostaw, tam nie wyjeżdżaj, takie bajery. Ja mówię, człowieku, ja jestem wolna Polka, nie zawarłeś ze mną do tej pory ślubu, to tym bardziej jestem wolna, nic tu mnie
stop,
nie wiąże.
Ja mam pytanie, ja mam pytanie.
Decyzja u mnie pada taka, że wyjeżdżam i koniec, i jestem wolna. No więc zadzwoniłam po policję, ja zadzwoniłam po policję, bo tam później fakty były bardzo przekręcane. i powiedziałam, niech się policja poinformuje, że jestem obywatelką Polski, decyduję się dzisiaj wyjechać do Polski, jadę i muszą ci to wyjaśnić słownie, jeżeli tego nie chcesz ode mnie zrozumieć. No i jakby na nieszczęście własne czy szczęście, nie wiem, zadzwoniłam potem policję, policja przyjechała. Oczywiście tak. Ziomole, no bo to rejon ten Unterweißenbach, Königswiesen, to jest po prostu wioska wspólna, no i dobrze. I stwierdzili, znaczy on ich poinformował, że ja zwiewam i dlaczego zwiewam, że termin miałam, termin miałam umówić, a go nie umówiłam, więc jestem jakaś zbrodniara, bo uciekam przed urzędami. No i oni wtedy dołączyli, że tak powiem, do Jugendamtu jako już wspólna perajna i nacisk na mnie całkowity, że ja powinnam dziecko oddać tam właśnie na to badanie i koniec. Między innymi żądali już, nie pamiętam jak przyjechał szef i ta pani Gruber, przyjechali i żądali ode mnie paszportu dziecka, bo ja mam osobny na dziecko paszport. Miałam w torbie i stwierdziłam, że nie oddam, z tym się jak oddam paszport, to jest dokładnie tak, jakbym jakiejś obcej osobie pozwoliła, bierz w autobus, możesz jechać teraz do Finlandii nawet z moim dzieckiem, nie? No bo masz paszport.
Tak.
No i ten paszport miałam w torbie głęboko, po lewej, po prawej stronie stali policjanci i tak się patrzyli na mnie dziwnie. Słyszę, no, jak mnie drapną po prostu siłowo pod ręce, no to wyjmą i koniec, no co więcej zrobię. Ale na szczęście tego nie zrobili. Liczyli na to chyba, że jestem głupia albo co, że oddam, nie wiem. W razie uparłam się, że nie oddam. E-card, czyli tej takiej ubezpieczonej też nie oddam. No, stwierdzili, że właśnie to właśnie między innymi też takie przepisy złamałam, że powinnam dać paszport, powinnam dać e-card.
Tak.
No i padło takie stwierdzenie, jeżeli mama chce jechać do Polski, to proszę bardzo, może jechać do Polski sama, a dziecko zostaje tutaj.
Kto powiedział? Kto to powiedział?
Sam szef Jugendamt, pan magister Hon.
Ja mam do pani takie pytanie. Czy to jest dziecko tego konkubenta też?
Proszę?
Czy ten chłopak jest dzieckiem pani konkubenta?
Absolutnie nie, on ma polskiego ojca w Polsce.
Aha, to jest...
No jest o tym mowa, że to jest typowo polski chłopczyk, 100% krwi polskiej.
To czyli pani miała pełne prawo wyjechać z Austrii do Polski?
No tak.
Bo jeżeli on by był ojcem, to by wchodziły prawa rodzicielskie ojca?
No oczywiście, ale tam nie było, a poza tym ja przez te 4 lata nigdy ani żadnego testamentu, ani żadnego dokumentu nie pisałam w dobrej wierze, że gdybym była chora, czy umrę, czy co tam, to pan Manuel Kolos może sobie go zaadoptować jako tatuś, czy coś. Absolutnie nie.
Zgadza się. A niech pani mi powie, słuchaczom, jak odbył się sam moment uprowadzenia dziecka? Czy pani była przy tym?
No niestety byłam przy tym.
Może pani to opisać, opowiedzieć?
Nie wiem, jak to można w dwóch słowach opowiedzieć. Z nerwów paliłam 5 papierosów, jeden po drugim. Z tego powodu zostałam oceniona, że byłam zwariowana, zresztą proponowali mi lekarza, to zaczęłam się śmiać, mówię, to jakiego? Mówię, na nerki czy na tarczycę, bo wiedziałam, że to ze mnie co wariatkę robi, czy co, więc odmówiłam, mówię, ja jestem w pełni sił normalnych, psychicznych, tylko mówię, ja sobie tego nie potrafię wyobrazić, jakby możecie po prostu jak złodzieje przyjdzie mi dziecko zabrać, na jakiej podstawie? Zresztą do tej pory, no, znaczy teraz już mam do tej pory, teraz już mam paragrafy, ale przez cały ten czas do dzisiaj, czy do wczoraj właściwie, nie miałam żadnych dokumentów do podpisania, ani dokumentów, które oświadczały, na jakiej podstawie to dziecko zabrali.
A jak się chłopak zachowywał, pani syn, w czasie uprowadzania?
No niestety chłopczyk upierał się, że on nie chce jechać do Polski, bo on się boi, tak jak powiedział wcześniej już, że on się bał tego, że w Polsce będzie musiał drugi raz się uczyć języka polskiego i tak dalej, i tak dalej. On stwierdził, że on chce być w Austrii, że on nie chce do Polski. No niestety, tak dziecko reaguje, jak reaguje.
To czyli on poszedł chętnie?
On straciło kontakt troszeczkę z babcią, z dziadkiem, bo niestety nie było wysyłane na te wakacje. Proszę?
To czyli on poszedł chętnie z Jugendamtem, tak? Czy jak to się odbyło?
No można powiedzieć, że nie wiem, czy chętnie, jakoś bezproblemowo, tak. Wziął sobie, tam dostał autko, bo tak. Jeszcze ta cała Jugendamt kobieta mówiła, że ja mam te ciuszki, dziecka powiedziałam nie. Skoro przyszliście kraść to dziecko, to proszę iść tam do szafy wziąć, to uważacie za dziecka. No i ona coś tam powybierała, wzięła książki, dziecko zapakowali, wzięło dziecko jeden autko takie duże i weszło sobie. A zanim weszło, no to piesek sobie ganiał po podwórku pana Manuela Kolosa i tak, kopali piłkę dla pieska pan Jugendamt, szef, i policjanci. I się bardzo śmiali, tak? Było bardzo sympatycznie.
Aha, no widzi pani.
Tak. A niech pani... Bardzo sympatycznie było. A jak wspomniałam właśnie do szefa Jugendamtu, mówię, do kogo to dziecko, mówię, gdzie to chcecie dziecko z powrotem, mówię, dawać, mówię, z powrotem tutaj pod ten adres. Mówię, do tego faceta, mówię, pedofila, który jak ja byłam w szpitalu ciężko chora w czasie operacji, po operacji, że on z moim dzieckiem spał w łóżku. Kiedy ja zadzwoniłam, mówię, gdzie jest dziecko, co się dzieje? A on mówi, a on śpi tu ze mną w łóżku. Ja mówię, słuchaj, bierze ona swój pokój, swoje łóżeczko, co ty robisz? A bo on się boi. Ja mówię, to mu się włącza radyjko, włącza mu się lampeczkę i on tam się uspokoi. Mówi, ty nie masz, a to jest w ogóle chore, żebyś ty spał z chłopczykiem moim w łóżku, tamtym sypialnianym, takim wielkim.
Czy szukała pani pomocy jeszcze w jakichś organizacjach polonijnych, oprócz, jak wiemy, Forum Polonii, która to jest organizacja, która pani pomogła. Oprócz tej organizacji, na przykład ambasada polska w Austrii.
Ja szukałam na różne sposoby pomocy. Nawet w pierwszym roku, nawet wśród Austriaków na wsi. I był taki moment, ja nie wiem, jak ten pan się naprawdę nazywa, na niego mówią Pechvogel, ale nie mam pojęcia, czy to jest jego prawdziwe nazwisko. On pracuje w Gemeinde w Unterweissenbach i w pierwszym momencie pamiętam, że raz mu zadzwoniłam, powiedziałam, niech mi pan poradzi, gdzie ja mam się ulokować, do jakiego mieszkania, gdzie, do kogo, bo mówię, ten kolor zwariował, mówię, drzwi tutaj poharatał, drzwi wywala, demoluje, mówię, ja się go boję i ja bym chciała się z dzieckiem wysunąć. To mi on w pierwszej chwili chciał mi coś pomóc, a na drugi dzień później już nie pamiętam, czy ja do niego dzwoniłam, czy on do mnie, powiedział, że on, zrozumiałam, że się rozmyślił, że nie. Natomiast później, wielokrotnie, jeden razy mnie tam gdzieś Unterweisser nas widział w sklepie czy coś, on pierwszy mi się kłaniał, no. Czyli tam, można powiedzieć, że tam ludzie wiedzieli, że ja mam, że ja nie mam z nim miodów, ale można powiedzieć, zawsze jednak poparli jego stronę, bo on jest murarzem z zawodu, a więc każdy ma jakąś łazienkę do reparacji albo inną bzdurę, prawda? Więc lepiej z takim wariatem mieć, jak to się mówi, dobre układy, a nie z jakąś tam kobietą z Polski, co ona nikim jest, prawda?
Znaczy mnie bardziej interesuje, czy pani się zwróciła o pomoc po uprowadzeniu dziecka, czy pani szukała pomoc w ambasadzie, żeby dziecko odzyskać?
To znaczy w ambasadzie, no do pana Jakubowskiego szłam.
I jak pan Jakubowski, kim jest, kto co to jest za pan?
Znaczy pan Jakubowski, z tego co wiem, to on jest jakimś drugim sekretarzem tam, nawet nie jest konsulem.
Aha, i on, czy ten pan jakoś pani pomógł?
W pewnym sensie tak, to znaczy, tak można powiedzieć, tak on określił dyplomatycznie, naciskając na Jugendamt, że ja powinna mieć kontakty z dzieckiem, w sensie, że po polsku rozmawiać. Ale to psu na budy się zdało, bo teraz wymyślili sobie nowy sposób, że po prostu dziecka w ogóle nie dają do telefonu i mówią, że dziecko nie chce ze mną rozmawiać, więc już chwilowo problem po polsku czy po niemiecku jest zażegnany, jeśli go w ogóle nie dają do telefonu, nie? Bo mają wymyślać,
dobrze,
że teraz kaptur się kąpie.
To przepraszam, przerwę pani.
A teraz jest na szkole, na douczaniu, no to tak to wygląda.
Dobrze, to czyli pan konsul, ja rozumiem, że pan konsul wie, że polski przedstawiciel zabrania się rozmawiać w języku polskim i pan konsul po prostu nic sobie takiego nie robi z tego.
On stwierdził, że on ma ręce związane, bo oni nie są jakby do takich rzeczy, oni są bardziej, nie wiem co, tak on stwierdził, są zobowiązani i mogą, no, że tak powiem, dyplomatycznie lekko naciskać. Że coś się tłumaczy, że to było coś innego kiedyś za lat 70. dawno temu, a teraz jest inaczej. No.
Znaczy ja wiem, ja się zgodzę z panią, oni nie są od tego, oni są od tego, żeby spokojnie do emerytury przesiedzieć, albo na przykład...
Ale akurat ten pan Jakubowski to jest młody człowiek.
No to do końca kadencji tego parlamentu. Po prostu, żeby po prostu sobie spokojnie przesiedzieć, albo może powiem inaczej, może swoje 8 godzin spokojnie wyrobić.
Ja nie wiem, jak on sobie może spokojnie siedzieć, no widzi pan, no bo... No tak, no. Swoje dziecko 4-letnie ma w domu, więc jest zadowolony, nie?
No dokładnie. I jak pani to widzi? Ile pani nie ma już w ogóle kontaktu z synem? Dni?
Ile dni? Powiem szczerze, tyle ile dni jest ode mnie odłączony, tyle dni go nie widzę. Koniec. Teraz dopiero na sobotę mam umówiony termin. I dzięki Bogu, dlatego właśnie, że pan Radek po prostu mi auta pożyczy, razem ze mną pojedzie, bo ja nie mam ani prawa jazdy, ani auta.
Tak.
A te cały, te Landenstein, to jest po prostu według mnie dziura zabita dechami, bo to jest bardzo trudne połączenie, bo trzeba by było jechać na Linz, z Wiednia na przykład pociągiem, natomiast z Linz już jest bardzo, bardzo, po prostu zerowy możliwość dostania się tam. Tam trzeba już niestety prywatnym autem. Więc podstawowy numer teraz taki jest właśnie, że dziecko jest tak wciśnięte, tak oddalone, że nawet jest trudny dostęp do niej.
Tak, rozumiem, że pani szuka pomocy. I jakie będzie pani podejmować kroki w kolejnych dniach?
No po pierwsze, trzeba by było mieć adwokata jakiegoś dobrego, takiego ze serca, że tak powiem, który będzie umiał sobie tą sytuację wziąć do serca, tak, wyobrazić i jakoś zawalczyć jakimiś, nie wiem, jakimi tam wężykami, żeby po sprawa poszła do sądu i możliwe, że już jest. Teraz trzeba by było, no, wiedzieć, kiedy dokładnie i żeby w sądzie coś działać w tym temacie, bo już nawet pewna pani prawniczka, pani Iwona Jarzębek czy jakoś tak stwierdziła, że tutaj ta sprawa już zaszła tak daleko i tak intensywnie i gęsto, że ona powiedziała, tu tylko dobry adwokat pomoże, może pomóc.
Ja rozumiem, że pani na dzień dzisiejszy adwokata nie ma.
Jeszcze ciągle nie, niestety jeszcze ciągle nie.
No jako stowarzyszenie mamy kontakty z adwokatami w Hamburgu, w Berlinie, z tym, że w Austrii, to ja bym musiał porozmawiać z panem Wojciechem Pomorskim. Być może on coś by, nie wiem, z kimś by nawiązał kontakt.
No tak, bo też jakieś miał problemy już przecież, te jego problemy zaszły aż po Austrii z tego, bo ja czytałam tam intensywnie to.
My możemy pani polecić bardzo dobrego adwokata, ale to jest bardzo dobry adwokat z Berlina, fachowy w sprawach rodzinnych. To jest pan, który reprezentował również pana Wojciecha Pomorskiego w sprawie o zakaz języka polskiego. To jest pan Stefan Nowak. I mi się wydaje, że pani mogła chociaż o dobrą radę poprosić tego pana. I jestem przekonany, że uzyskałaby pani pomoc.
Oczywiście,
ja nie wiem, czy akurat do Austrii, bo to jest bardzo daleko, ale być może postaram się nawiązać my jako stowarzyszenie z kimś z Austrii.
No właśnie.
Dlatego, że to jest troszeczkę daleko, nie mówiąc. Z tym, że my mamy tam kontakt ze Stowarzyszeniem Ojców. I ta organizacja jest bardzo dobrze zorganizowana, dlatego jestem przekonany, że tam na pewno ktoś z nich będzie miał jakiegoś dobrego adwokata w Austrii.
To się nazywa Stowarzyszenie Ojców i to jest w Austrii?
Tak, znaczy ja pani wyślę na maila dokładnie ich nazwy, kontakt do tych ludzi i jestem przekonany, że pani powinna właśnie z nimi razem współpracować.
No na pewno, no trzeba coś by zrobić, bo tak ta pani się wyrażyła jedna, że zauważyła, że no, próbują je po prostu uziemić w sposób swój taki, jak oni potrafią, bo potrafią.
Ja rozumiem, że pani też szuka pomocy politycznej, medialnej.
No, czemu nie? Ja nie mam w tej chwili, no, że tak powiem, prawie nic do stracenia, bo to, co się dzieje, to, co pisują tak o mnie w tym Jugendamt, no to dosłownie piszą, co chcą i jest wszystko okej, według mnie, nie?
Tak.
Więc tu musi być naprawdę jakaś osoba, która, no nie wiem, jakieś takie, mówię, wyjścia awaryjne znajdzie w tym wszystkim, jakieś żeby, nie wiem, po pierwsze, żeby dziecko w ogóle wypuścili, po drugie, jeżeli jest jakiś tam, jakiś czas jeszcze będzie, czy musi być, czy coś, żeby było przeniesione do Wiednia, gdzie ja mogę je naprawdę odwiedzać, żeby ten kontakt nawiązać, bo to, co w tej chwili jest, że ono jest tak daleko ode mnie, tyle kilometrów, to jest normalnie, nie wiem, ja nie mam słów na to. To jest samoistna utrata tego dziecka, bo ja mam 350 euro noczną hilfę, to skąd ja mam te pieniądze wydobyć na te dojazdy nawet. Zresztą przecież też no muszę tutaj też jakieś pieniążki mieć, bo jestem u osoby, że tak powiem, u przyjaciółki, ale nie to nie jest ani rodzina, ani mama, ani tato, więc też jakieś tam, jak to się mówi, koszty utrzymania idą maleńkie czy coś, ale mimo wszystko, prawda? Więc tak. Tu idzie walka o wiele spraw, na wielu płaszczyznach, że tak powiem, żeby dziecko w ogóle wygrać i odebrać i mieć je, a jeżeli już rzeczywiście nie da rady chwilowo, czy to przez miesiąc, czy dwa, czy pół roku nie mieć go, to żeby chociaż było tu pod nosem, żeby można było je po prostu odwiedzać. Chociaż to też jest śliski temat, bo już takie padły określenia tam właśnie w tym socjalu, tam gdzie on się znajduje w tej placówce, że oni mają takie prawa, że jak zaobserwują, że dziecko, jeżeli po rozmowie ze mną płacze czy coś, to oni mi dziecka do telefonu nie dadzą, bo powiedzieli. Tak. Więc ja się aż boję wręcz tego spotkania w sobotę, bo okaże się, że nie wiem, że ja nie tak nos zmarszczę czy dziecko i powiedzą, nigdy więcej wizyt nie będzie pani miała, bo dziecko się co tam rozszalało albo zmarszczyło na pani widok. No nie wiem, to jest normalnie paranoja.
Znaczy w tej sprawie jest jeden plus. Plusem jest to, że chłopak ma powyżej 10 roku życia. Także jeżeli będziemy o niego wszyscy razem się zjednoczymy, będziemy o niego walczyć, to ja jestem przekonany, że tą sprawę wygramy. Gdyby chłopak był młodszy, byłoby to o wiele trudniejsze.
To znaczy, to była taka sytuacja, że normalnie jakby w szpitalu ja nie mogłam do niego tam podjechać w Lińcu, bo tu mówię, zaraz ja mam wiele spraw takich z gardunkiem i tak dalej i w AMS-ie się meldowałam. No i w międzyczasie, żeby było śmieszniej, przez jeden przywitana, ukradziona mi była cała ta pieniądze, ta cała ta no.
Saszetka?
Z pieniędzmi, to były dwie karty, i kart, i bankomat karty. Było zamieszania naprawdę głupiego dużo. I w sumie nie było nawet jak tam później się do dziecka dostać, bo tam też połączenie jest ograniczone, bo jest poziom 6, czy tam coś tam, coś tam, nie? Też nie jest tego jak bułeczki z masłem. No i w sumie wyszło, że przez cały ten 5 dni pobytu dziecka w Lincz w szpitalu nie dojechałam tam, ale co wieczór dzwoniłam i żeby było ciekawiej, mnie co każdy wieczór mi to dziecko dali. Tak. Ja się tam też dobijałam telefonicznie i też nie zawsze mi dali. Więc jak może ogólnie zrobiłam, nie wiem, 3 rozmowy z dzieckiem po polsku w czasie, jak był tam w szpitalu, to góra, 3 do 4, tak mniej więcej. Natomiast potem, jak już właśnie tam w tym Langenstein się znalazł, po dłuższej przerwie, bo też mi go nie dawali, jak już go dali, to powiedzieli po niemiecku proszę rozmawiać. No tak. I tu była taka właśnie paranoja, że ja dziecko poinformowałam na tyle, ile potrafię po niemiecku, mówię Kasperku, pani Gruber, bo tak powiedziałam, pani Gruber każe nam rozmawiać po niemiecku, więc będziemy rozmawiać po niemiecku, ale to nam nie przeszkadza, więc mów, co tam u ciebie słychać i tak dalej, i tak dalej. I zauważyłam, że dziecko dwukrotnie, była tak sytuacja, dwukrotnie się, najpierw za jednym razem, później za jakiś czas za drugim razem, wyrwało mu się, chciał po prostu podczas tej rozmowy mówić po polsku ze mną, więc jak już mu się to wyrwało, nagle tam słyszę, że mu szepcze z boku ten cały wychowawca i dzieciak się normalnie, bo to czuć w głosie, się spina. Znowu rozmawiałem po niemiecku, znowu się wyrwało mu tam jedno, dwa słowa po polsku. Jemu, dziecku, nie mi, tak. Tylko jemu. I znowu ten go tam opamiętuje. W końcu wyczułam, że Kasper już ma dość tego stresu, co tamten mu ktoś z boku produkuje, bo to był mężczyzna. I Kasper przerwał, powiedział, ja już muszę kończyć. Ja mówię, musisz kończyć, czy nie możesz, czy co. Więc to później dostałam opinię, zaraz parę minut po tej rozmowie z dzieckiem od tego jakiegoś tam wychowawcy, że on zauważył, że dziecko źle reaguje na tą rozmowę ze mną. Ja powiedziałam, słuchaj człowieku, mówię, źle reaguje, bo jak 10,5 roku życia rozmawia z mamą po polsku, a nagle gdzieś mu ktoś po prostu próbuje nakazać, że mu nie wolno, więc mu to samo nienaturalna sytuacja mu powoduje łzy w oczu czy dziwne zachowanie. Oczywiście wiadomo, że ja mówiłam, jak to się mówi, jak do ściany, no bo facet wiadomo, że to on ma za zadanie ograniczyć dziecko w mowie polskiej, więc on tam na nie będzie słuchał, o czym ja opowiadam. W każdym razie była w ogóle, zanim dziecko podeszło do aparatu, bo mówił Kasper, ja zaraz Kasper zawołam i zanim go zawołał, to chrobotało tam, podłączał normalnie kable do telefonu. Myślę, że to było na podsłuchu wszystko, że to było gdzieś na kasety nagrywane.
Znaczy ja pani powiem od siebie, jeżeli chodzi...
To proste, że tak było, więc normalnie...
Jeżeli chodzi o zakaz języka polskiego, w Austrii czy w Niemczech, ja to zostawię bez komentarza. Tutaj jest nowy, ewidentny, bez własnego komentarza. Tutaj jest nowy przypadek, gdzie polskim obywatelom zabrania się rozmawiać w języku polskim i polskie władze na to nie reagują, nawet przyzwalają. Także ja powiem szczerze, że tutaj to jest policzek dla dzisiejszej władzy, dla Platformy Obywatelskiej, dla pana Donalda Tuska, dla ministra Sikorskiego, dla ambasady w Berlinie, w Hamburgu, w Austrii. To jest policzek przede wszystkim dla władzy polskiej, a nie dla pani czy dla mnie. Ja wiem, że panią poniżono, upokorzono, pani dziecko również, zabraniając języka, to jest dyskryminacja, to jest akt dyskryminacyjny.
W tym całej sprawie to najbardziej upokorzone zostało moje dziecko, bo nawet jeżeli ono wtedy tam przy tym Jugendamcie spokojnie sobie maszerowało do auta, bo ono nie wiedziało, co je czeka, po prostu był, jeżeli panowie stworzyli taką bardzo sielankę taką na podwórku, że z pieskiem się bawili, z Rexem i kopali w piłkę, no to jak mój Kacper mógł to odebrać, że to jakieś złe pany są, prawda?
Tak.
Że go czeka tam później sytuacja taka, jaką ma teraz właśnie.
Ja ze swojej strony mogę pani obiecać, że my jako stowarzyszenie będziemy tą sprawę dalej monitorować. Nasza audycja powoli dobiega końca. Czy chciałaby pani coś jeszcze na koniec przekazać, co pani lub dopowiedzieć, co pani nie powiedziała jeszcze?
Boże, no wydaje mi się, że większość już powiedziałam, co mogę powiedzieć. Jedyne w tej chwili to oczekuję jakichś takich konkretnych, nie wiem, może właśnie namiarów, nazwisk, pomocy, w sensie takiej, żeby to było namacalne, że gdzieś ktoś może się ze mną wstawić do sądu, czy jakiś adwokat, czy ten pan Stefan Nowak, czy jakaś inna osoba, bo naprawdę czuję się bezsilna i co najgorsze, że ten Jugendamt wie o tym, że jestem bezsilna, że jestem na właśnie na tym Notstandhilfe i tak dalej, chociaż częściowo się troszeczkę zamieszania zrobiło, ale to im nie przeszkodziło w tym, żeby właśnie paragrafy powypisywać o mnie takie, jakie im pasuje.
Jeżeli pani chce, może pani podać słuchaczom swój konkretny namiar, numer telefonu, maila. Wydaje mi się, że to by jeszcze lepiej trafiło bezpośrednio do pani.
To znaczy, no,
ale to zależy od pani, czy pani chciałaby rozpowszechnić swój numer telefonu.
Tak, chętnie. Numer telefonu bardziej chętnie jak e-mail, bo e-mail może taki jest troszkę skomplikowany, tym bardziej, że mi tam właśnie czasami szwankuje.
Tak, to może pani podać swój numer telefonu, prosiłbym.
No właśnie w tej chwili mi tu uciekło, a ja...
No to ja akurat znalazłem pani numer telefonu
stacjonarny. Aha, stacjonarny. Można stacjonarny też, owszem.
Tak? To jest tak, zero...
Można lepiej, bo wtedy ktoś się może nagrać na sekretarkę, można odsłuchać, prawda?
Tak. Kierunkowy do Austrii jest 0043, później 1, 5, 4, 5, 7, 7, 6, 8. To jest bezpośrednio numer do pani, tak?
To jest numer po prostu do mieszkania, w którym przebywam, w którym mieszkam, gdzie mam meldunek.
A numer komórkowy pani nie ma?
Mam, ale tutaj akurat nie spodziewałam się, że w tej chwili muszę to podać, a mam troszeczkę w innym notesie. A tutaj jak na coś, jak człowiek potrzebuje, to troszkę gdzieś ucieka sobie, ale jest już.
To ja bym prosił, żeby pani podała słuchaczom.
Jest już tutaj zaraz.
Być może jakiś dziennikarz się do pani też odezwie.
Proszę?
Być może jakiś dziennikarz, polityk czy się do pani odezwie.
No cóż, dla polityka i dziennikarza to numer jeden mam po prostu odpowiedź, że to jest chamstwo. Nie wiem, inaczej nie umiem tego powiedzieć. To jest chamstwo, żeby polskie dziecko nie mogło rozmawiać po polsku z matką.
Tak.
To jest tak, w sumie mam ten jeden pod dyżurem, że tak powiem, mój jeden telefon.
To ja bym prosił o podanie.
068.
Tak.
11.
Tak.
08.
Tak.
7.
Tak.
0.
Tak.
7.
Tak.
8.
Tak.
4.
I to jest cały numer, tak?
To jest komórkowy.
Tak, jeżeli by ktoś...
cały czas przy sobie noszę.
Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany pomóc polskiej matce, polskiemu dziecku, to my jako stowarzyszenie apelujemy również o pomoc. Ja Pani bardzo dziękuję za udzielenie informacji, za wywiad.
Słuchasz Radia Wolne Media.
W efekcie działania instytucji o nazwie Jugendamt. Rodzice nie będący obywatelami Niemiec tracą prawa rodzicielskie.
Bitte, bitte, liebe Herr Schaffbrunnen, aus dem Halb, ich will nicht mal hier in Hörnchen, zu unseren Eltern. Bitte, kannst du uns zu unseren Eltern holen, bitte.
Zapisy tworzące Jugendamt pochodzą z 1939 roku, powtarzam.
Bitte, bitte.
Z 1939 roku.
Bitte.
Horror Jugendamtów.
I co ty na to, Marcinie?
No, materiał jest, powiem szczerze, wstrząsający, tylko że mnie zastanawia cynizm Jugendamtu. Zastanawia mnie to, jak oni przyjechali po to dziecko. Panowie sobie w piłkę grali na podwórku. Chłopaka w rozmowach tak zmanipulowali, zadawali mu trudne pytania, których nie powinni w ogóle zadawać.
Także wiemy, że ta matka przecież ona przeżyła też horror w domu. Poznała tam takiego Austriaka, przyjaciela, z którym zamieszkała, z który również się znęcał nad rodziną. Także to jest, mi się wydaje, taka patologia, której być nie powinno.
Mhm. Ona dalej mieszka z tym Austriakiem?
Znaczy oni się rozstali. Oni ze sobą już nie są, ale ona po prostu chciała do Polski wracać, chciała wracać do swojej ojczyzny. Z tym, że mówię, tutaj jest... To jest tak, my wszyscy się rozczulamy i tak dalej. Jungam jest cyniczny, zadowolony, wszyscy uśmiechnięci. Także to jest bolesne. A mnie osobiście szokuje też i troszkę zastanawia. Mi się wydaje, że słuchacze tak samo. Na moje pytanie, jak chłopak zachował się w dniu zabrania. Chłopak właściwie poszedł w miarę swobodnie z Jungenamtem. I też nie wiem dlaczego, jakie tutaj można wysnuć przesłanki. No, mnie to troszeczkę też tak zastanowiło i nie wiem, być może oni go zmanipulowali w poprzednich rozmowach, być może tak jak tutaj matka wspomniała, ojciec zmanipulował straszu Polską też, także nie wiem, to ja chciałbym po prostu bez komentarza zostać.
Może coś mu obiecali?
Może być. Mówię, teraz kilka dni temu rozmawiałem z matką, to coś tam wspominała o komputerze, o laptopie. Także ja nie wiem, tam jest manipulacja, Jungam umie manipulować dziećmi, przecież oni to robią, to politycy, którzy robią to 30-40 lat, a jak wiemy, to już ten cyrk trwa kilkadziesiąt lat, także oni to po prostu umieją robić, wiedzą jak to robić.
Doprowadzili całą, wszystko do perfekcji.
Dokładnie.
Z polskiej ambasady, z tego co wiem, żadnej pomocy. Myślę, że warto byłoby także spróbować nawiązać kontakt z samym ambasadorem Polski w Austrii. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Znaczy, pomoc ambasady jest, ale ja nazywam, że to jest pomoc bierna. To jest w sensie takie klepanie po plecach. My pani pomożemy, my pani pomagamy, ale tak naprawdę my nic nie robimy. Taka jest pomoc. Oni nie mówią nie, piszą, że robią, co można zrobić w tej sprawie, ale naprawdę palcem nie ruszyli. Cyniczni, oni są cyniczni jak Jungam.
No cóż, zobaczymy jak się sytuacja dalej rozwinie. Na pewno będziemy o tym informowali w wolnych mediach. Myślę, że już pora zakończyć dzisiejszą audycję. Dziękuję wszystkim za słuchanie naszego programu. Tobie także dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.